Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR. Przychodzi starzec do doktora.
Danuta Starzec, witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania audycji, która powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy dla Zdrowia. Dzisiejszym gościem będzie pani profesor Wioletta Skrzypulec-Plinta, kierownik Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. A rozmowę chciałabym zacząć od pewnego paradoksu. Każdego dnia w Polsce na raka szyjki macicy umiera od 5 do 6 kobiet, a przecież profilaktyka tej choroby jest prosta i tania. Dlaczego tak jest?
Rzeczywiście, rak szyjki macicy nie jest w ogóle uzależniony genetycznie i tak naprawdę stan naszego zdrowia oceniamy i profilaktykę raka szyjki macicy na podstawie wykonywanych badań cytologicznych, aczkolwiek w dzisiejszym świecie mamy też profilaktykę pierwotną. I myślę, że od tego, pani redaktor, trzeba by zacząć, że mamy profilaktykę pierwotną, profilaktykę wtórną, no i w ogóle słowo profilaktyka, bo przecież od tego wszystko się zaczyna, czyli od ryzykownych zachowań seksualnych, wielu partnerów, nieprzygotowana młodzież w szkole do tego, żeby wytłumaczyć, pokazać, przedstawić. Myślę, że to jest najważniejsze. Mamy fantastyczną, inteligentną młodzież, uczącą się, chcącą zdobywać świat, czerpiącą wiedzę z internetu. To jest młodzież, którą puszczamy, że tak powiem, w życie głębokie i szerokie, z narażeniem na to, że mogą zachorować na raka szyjki macicy.
Rak szyjki macicy, gdy o nim mówimy, pojawia się HPV i pojawia się określenie wirus brodawczaka ludzkiego. Nazwa paskudna i paskudny też wirus. Proszę nam to wszystko teraz wytłumaczyć.
Wirus brodawczaka ludzkiego istniał od zawsze. Dzięki rozwojowi medycyny wiemy, że jest ponad 180 rodzajów tego wirusa. Natomiast najbardziej onkogenny, jeżeli chodzi o szyjkę macicy, jest 16-18, czyli ten genotyp, na który mamy dzisiaj dostępne szczepionki. Oczywiście możemy mówić o zwykłych brodawkach, jak na przykład 9-11, gdzie nie są onkogenne, ale również musimy pamiętać o tym, że wirus brodawczaka ludzkiego to nie jest tylko rak szyjki macicy, to jest rak pochwy, rak sromu, rak odbytu, rak krtani, czyli tak jak już powiedziałam, nasze zachowanie, nasza kultura, nasze możliwości wyszczepiania się będą świadczyły o tym, jak często zapadamy na choroby, na które nie powinniśmy zapadać. Powiedziała pani redaktor, że umierają codziennie Polki na raka szyjki macicy. No jeżeli wiemy, że w 2020 roku, czyli nie tak dawno, choruje ponad 400 tysięcy kobiet, z tego połowa umiera, no to ja myślę, że to jest tak potężna liczba, że przeliczmy to na osoby, które mamy w codziennej praktyce, prawda? Że nie przychodzą na badania cytologiczne i zawsze zadajemy sobie pytanie, dlaczego?
No więc właśnie, chyba każda z pań dostała kiedyś do swojej skrzynki pocztowej zaproszenie na badanie cytologiczne. Co to za badanie? Dlaczego ono jest tak ważne? No i kluczowe pytanie, dlaczego kobiety wyrzucają to zaproszenie do kosza, zamiast z niego skorzystać?
Miałam przyjemność, jestem nadal w Radzie Naukowej zajmującej się rzeczywiście profilaktyką raka szyjki macicy i muszę powiedzieć, że nie wiem, co musiałoby się zdarzyć, żeby chęć chodzenia na cytologię stała się obowiązkiem dnia codziennego. Badanie cytologiczne dosłownie chwila, prawda? Pobierają cytologię lekarze, położne, pielęgniarki, wszyscy są do tego przygotowani.
Niebolesne, nieinwazyjne.
Niebolesne, nieinwazyjne, łatwe do wykonania i wynik, który jest wynikiem powtarzalnym raz w roku lub raz na 3 lata, w zależności od tego, jaki wynik wyjdzie. Badanie, które można również rozszerzyć, bo mamy cytologię, którą robimy na szkiełku, ale mamy też tak zwaną cytologię płynną, bardziej dokładną, która lepiej pokazuje nam obraz szyjki macicy. No ale jeżeli mamy zaproszenie i one są rozsyłane i nie przychodzą kobiety na badania cytologiczne. Mniej niż 20% zostało wykorzystanych. Plus to nastawienie u nas takie antyszczepionkowe na różne szczepionki. Myślę, że powoduje, że po co zrobię cytologię i tak się nie będę szczepić, swojej rodziny też nie zaszczepię. Po co zrobię cytologię, jak wyjdzie, pytam się pacjentki, prawda? Przypuśćmy pani Kowalska, no ale ma pani raka szyjki macicy, raka, którego można było uniknąć. Dlaczego nie robiła pani cytologii? A wie pani, no, mam troje dzieci, męża, teściową na głowie. Jakbym się tak dowiedziała, że jestem chora, to co ja zrobię, nie? Ja mówię, wie pani, ale rak jest zaawansowany. Oczywiście, że w tej chwili nakłady medyczne, nasza wiedza będą się starały pomóc pani, ale jeżeli, nie daj Boże, nie powiedzie się terapia, no to macocha dla dzieci znajdzie się zawsze, ale to już nigdy nie będzie matka. No to przemawia, ale naprawdę próbowano w tym systemie ściągnięcia pacjentki na cytologię bardzo wiele. Ja znam takie akcje, dostaniesz bilet tramwajowy w jedną stronę, a w drugą, kiedy zrobisz cytologię, to już lepiej może troszkę wygląda mamografia, natomiast jednak badanie ginekologiczne, trochę przełamywanie tej bariery intymności budzi powszechną niechęć, a wynika to z tego, co powiedziałaś mi pani redaktor na początku, brak edukacji.
Wróćmy na moment jeszcze do cytologii. Mówiła pani profesor o tej klasycznej, o płynnej. Czy mamy coś w perspektywie jeszcze lepszego, jeszcze nowocześniejszego?
Oczywiście, możemy robić już badania genetyczne, także idziemy do przodu i oczywiście pamiętajmy, że one nie są refundowane. W związku z tym na razie jeszcze, także myślę, że to jest chwila, jeżeli chodzi o cytologię. Ale żeby przychodzić z uśmiechem na twarzy do ginekologa i robić kolejne badanie cytologiczne, to myślę, że najważniejsze jest to, żeby pomyśleć o zaszczepieniu siebie lub swoich dzieci.
Do rozmowy z panią profesor Violettą Skrzypulec-Plintą wrócimy po krótkiej przerwie.